Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy naszą ostatnią sesję pod tytułem Kto ma syna, ma życie. A zanim zaczniemy, wiem, że macie dużo tematów do rozmowy, ja też. Także będzie okazja później po tej godzinie jeszcze kontynuować. Także nie zapomnijcie o tym, coście mówili, dobrze? Żeby ciągnąć temat. A ja chciałbym poprosić, jeżeli macie przyjaciół, którym chcielibyście taką kartkę świąteczną wysłać, to mogę wam dać 5, 10. Także i proszę mi nie płacić. Najwyżej możecie zapłacić mi modlitwą. Modlitwa to jest największy dar, jaki możecie mi zrobić. Także nie potrzebuję waszego złota. Kadzidła mi też nie dajcie. Mirry też nie dajcie. To wszystko trzeba dać Panu Jezusowi. A jeżeli pomodlicie się o mnie, a także moją żonę, potrzebuję dużo cierpliwości. Jesteśmy małżeństwem, moja żona i ja jesteśmy małżeństwem 88 lat. Tak, moja żona 44, ja 44. Ja na samym początku powinienem się bardziej przedstawić. Moja żona i ja, my jesteśmy małżeństwem, to znaczy ja jestem żonaty. Moja żona jest mężatką i Pan Bóg darował nam dwoje dzieci. I te dwoje dzieci z łaski Bożej wychowaliśmy dla Pana Jezusa. I oni wszyscy służą i nawet te przyjdzione dzieci, to znaczy nasza synowa i nasz zięć. Oni też służą Panu. W zasadzie, ja wam powiem pewną tajemnicę. Kiedy ja piszę te książki w samolocie, gdzieś na lotnisku, czy gdzie trafi, gdzie mam trochę wolnego czasu, to one pojawiają się w takiej formie, na komputerze i później to w drukarce i daję im coś takiego, a oni po tygodniu lub po dwóch robią coś takiego. Takie cuda robią. No i takie mam dzieci i jestem bardzo z nich dumny. Bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy za Jozuem powiedzieć, ja i mój dom służymy Panu. Także gdy mówimy o rodzinie chrześcijańskiej i mówimy o wychowaniu dzieci, na przykład dwie książki, jutro będę je reklamował, bardziej jutro będzie też ofiarowanie o błogosławieństwo dzieci, to będę szczególnie podkreślał dwie, które napisałem w związku z dziećmi. Pierwsze, atak na nasze dzieci. Bo jeżeli ktokolwiek jest atakowany, to dzieci. Nawet Pan Jezus jako dziecko był atakowany. Dzieci umarły, chłopcy umarli w Betlejemie. Diabłu straszliwie zależy na tym, żeby zniszczyć życie. A Pan Jezus był tym życiem, które przyniosło życie. I pierwszy atak to jest taki, polega na tym, żeby nie doszło do tego, by dziecko się urodziło. Diabeł zrobi wszystko. Powie na przykład, że małżeństwo to jest jeden mężczyzna i drugi mężczyzna. Albo kobieta i kobieta to jest małżeństwo. I wyobraźcie sobie, że czasem mu się to udaje i ludzie tak wierzą. Małżeństwo według Biblii to jest tak jak Adam i Ewa, tak jak Józef i Maria, tylko że tam nie było, Pan Jezus nie urodził się z tego małżeństwa, ale w tym małżeństwie. Ale to jest wzór. To jest wzór, jaki Pan Bóg zostawił nam i za to dziękujemy Bogu. Diabłu strasznie zależy, żeby dzieci nie przychodziły na świat. To jest kultura śmierci. On zawsze niesie śmierć. Kiedy Pan Bóg mówi życie, on mówi śmierć. Kiedy Pan Bóg mówi zbawienie, on mówi potępienie. Kiedy Pan Bóg daje radość, on przynosi smutek. Kiedy Pan wprowadza do nieba, to on wprowadza do piekła. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy wykorzystali ten czas we właściwy sposób. A również, kiedy już dziecko przyjdzie na świat, to diabeł nie zostawia dzieci w spokoju, a szczególnie dzieci rodziców wierzących. Wiecie, co zauważyłem w różnych krajach? Odwiedziłem 83 kraje i zauważyłem, że jeżeli diabeł kogokolwiek atakuje, to atakuje dzieci i to dzieci rodziców wierzących, a szczególnie dzieci kaznodziejów. Bo jeżeli uda mu się zniszczyć dzieci kaznodziejów, to wtedy kaznodzieja już nie ma takiego autorytetu. Bo wtedy kaznodzieja już nie może mówić o dzieciach. Kaznodzieja nie może mówić o małżeństwie. Nie może mówić, oczywiście będzie mówił, ale już nie będzie mówił tak, z taką radością. Tak szczęśliwie nie będzie mówił. A diabłu straszliwie o to chodzi, żeby nasze małżeństwa, rodziny, żeby były zniszczone, a szczególnie rodziny tych, którzy należą, którzy zwiastują Boże Słowo. Tak więc ta książka o tym mówi, o różnych sposobach atakowania naszych dzieci. A druga Będę coś więcej na ten temat jutro mówił, ale tylko dzisiaj wskażę na to. Druga to jest dziecko jest darem. I napisałem ją w wyniku osobistych przeżyć. Nasza córeczka nie mogła, była w ciąży, ale nocą zięć zadzwonił, że musi do szpitala z nią jechać, bo potrzebna jest interwencja. I lekarz powiedział, musimy usunąć dziecko, bo inaczej umrzesz. Ciąża pozamatyczna. I tam w szpitalu Dorotka, nasza córeczka, usłyszała, pani już nigdy nie będzie miała dzieci. Usuwając dziecko, ratując pani życie, pozbawiliśmy panią możliwości. Przepraszamy bardzo, ale nie dało się inaczej panią uratować. I pamiętam, kiedy moja córeczka zapytała, tatuś, a dlaczego to się stało? Przecież ja kocham dzieci. Ja bardzo pragnęła mieć to dziecko i nie będę miała dzieci. Potrafiłem tylko płakać z nią. Po 3 latach zaprosili nas do swojego domu i na stole były przygotowane takie małe buciki. Patrzę na Dorotkę, na zięcia Konrada, mówię, co, skąd te buciki? Spodziewamy się dziecka. I przyszła na świat Natalka. Urodziła się i wtedy lekarze powiedzieli, no to jest cud, to jest cud, ona się nigdy nie miała urodzić, ale to jest jedyny cud, proszę nie czekaj na następne dziecko. 1,5 roku temu przyszła na świat Kornelka. No jakże miałbym nie napisać takiej książki, Dziecko jest darem, tam jest 12 rozdziałów i pierwszy rozdział mówi o tym, jak rodzice pragną dziecka. Jak pragną przyjąć dar z ręki Boga. Dziecko jest darem i przyjmujemy Cię jako dar. Przygotowaliśmy dla Ciebie łóżeczko, uśmiech, serce. Będziemy się Tobą opiekować, kochamy Cię. A 11 następnych rozdziałów to wkładam słowa w ustach dziecka. Tato, mamo, dziękuję, żeście mnie nie usunęli. Dziękuję za to, że przez te 9 miesięcy, kiedyście jeszcze mnie nie widzieli, to żeście się mnie opiekowali, to opiekowaliście się mną. Dziękuję wam za to, że pierwszy dźwięk, jaki słyszałam, czy słyszałem, to modlitwa dziękuję, że wy za mnie Bogu dziękujecie, bo ja od Boga przyszedłem. Bóg darował mnie wam. I tak dalej. 11 rozdziałów to są słowa dziecka, które pokazuje na podstawie Biblii rodzicom, jak dziecko chce być wychowane. Że dziecko jest darem. I to jest taka dobra książka na jutrzejszą okazję, bo jutro chcemy modlić się o te dzieci, które w tym zborze przyszły na świat. Dziecko jest darem. No, także, a teraz musimy kończyć powoli, bo zegar nieubłaganie, nawet w koszalinie tak fajnie, ale zegar idzie do przodu, nigdy do tyłu. I tematem tej godziny jest właściwie takie, kto ma syna, to ze Słowa Bożego, część wersetu ma życie, ma żywot. Mój temat jeszcze jest troszeczkę bardziej taki rozwinięty. Ktokolwiek weźmie syna, ma to wszystko. Opieram to na fragmencie apostoła Jana z 1 listu Jana, 5 rozdział, wersety 11 i 12. Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Drodzy, w kulturze wielu krajów koniec roku jest szczególny. Zbliżamy się do końca roku. Mamy radosną, powtarzam to ciągle, i niezwykłą okazję w swoich rozmowach w sposób naturalny nawiązywać do Pana Jezusa, naszego jedynego Zbawiciela i Pana. Nie musimy się bardzo gimnastykować. Atmosfera nam pomaga. Życzliwy wzrok, ludzie kupują prezenty. A po co pani kupuje te prezenty? No jak to pani nie wie? No święta są. pod choinkę. A czemu pod choinkę? No i wtedy możemy wykorzystać ten czas, zainteresowanie. Jest to w postaci zakupu, przygotowania do Wigilii i wiele innych rzeczy. Ale co jest prawdziwą istotą wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa? A co by było, gdyby Pan Jezus nie przyszedł jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek? Wtedy oczywiście żaden z nas nie miałby szansy na zbawienie. Ten, kto ma Syna, ma wszystko. Pewien bogaty człowiek miał ukochanego syna. Ojca i syna cechowało wspólne zamiłowanie do kolekcjonowania dzieł sztuki. Razem podróżowali po świecie, przydając do swojej kolekcji wyszukane najlepsze dzieła sztuki, takie jak bezcenne dzieła Picassa, Van Gogha, Moneta i wiele innych. Tym się specjalizowali. Ale wtedy akurat przyszedł smutny dzień, kiedy cały naród został wciągnięty w zawieruchę wojenną. Młody człowiek, syn, opuścił dom, by służyć swojej ojczyźnie. W kilka tygodni po rozpoczęciu działań wojennych ojciec otrzymał telegram, że jego ukochany syn został zabity. W momencie, kiedy swojego rannego kolegę przenosił do ambulansu medycznego. Rankiem, w dzień święta Narodzenia Pańskiego, rozległo się pukanie do drzwi osieroconego staruszka, ojca. Kiedy otworzył, zobaczył żołnierza, który w swoich rękach trzymał duży pakunek. Żołnierz przedstawił się, mówiąc: byłem kolegą pańskiego syna. To właśnie on mnie uratował, kiedy trafiła go kula, kiedy mnie przenosił do ambulansu i on poniósł śmierć. Czy mogę wejść na chwilę? Chcę panu coś pokazać. Żołnierz mówił dalej: jestem artystą i chcę panu dać to na pamiątkę. Kiedy ojciec rozpakował zawartość, na portrecie zobaczył twarz swojego kochanego syna. Chociaż krytycy sztuki nigdy nie uznali tego obrazu za jakieś genialne dzieło malarstwa, to twarz tego młodego człowieka w sposób szczególny wyrażała jego osobowość. Wiosną ojciec zachorował i umarł. Świat sztuki czekał w nadziei na uzyskanie cennych obrazów, jakie gromadził przez całe swoje życie, wcześniej razem ze synem. Zgodnie z wolą ojca, wszystkie jego dzieła sztuki miały być sprzedane na aukcji. Aukcja pościągała kolekcjonerów z całego świata. Rozpoczęła się jednak od obrazu, którego na liście nie było. Nie było na liście żadnego muzeum. Był to obraz zmarłego syna, staruszka. Wtedy zapytano: kto da $100? Mijały długie minuty i nikt się nie zgłosił, bo uznano, że obraz jest pozbawiony wartości artystycznej. Ktoś nawet chłodno zawołał: po co mi taki obraz? To prywatna sprawa, prywatny obraz jakiegoś staruszka. Przejdźmy do obrazów, które mają znaczenie. Licytator jednak ogłosił: nie, wpierw musimy sprzedać ten obraz. A więc kto weźmie syna? Wtem przyjaciel ojca uznał: no znałem tego chłopaka, więc chciałbym go mieć. Licytuję, $100. Ogłosił: czy ktoś da więcej? Po długim milczeniu zawołał: po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane. Młotkiem ogłosił koniec aukcji. Koniec? Zebrani kolekcjonerzy z ulgą uznali: nareszcie będzie aukcja. Ale licytator zawyrokował: a aukcja została zakończona. Nastało osłupienie i rozczarowanie. Zaczęli wołać, co to znaczy, że koniec? Nie przyszliśmy tu dla jakiegoś obrazu, jakiegoś syna tego staruszka. A co te pozostałe obrazy znaczą? Przecież to dzieła sztuki, które mają wartość milionów dolarów. A co, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Licytator oświadczył: to bardzo proste, kochani. Zgodnie z wolą Ojca, ktokolwiek weźmie syna, ma to wszystko. Ktokolwiek weźmie syna, ma to wszystko. Masz Pana Jezusa? Ktokolwiek przyjmie syna, ma to wszystko. To opowiadanie znajduje się w tej małej książeczce. Możesz się posłużyć tym, aby złożyć świadectwo tym, którzy Pana Jezusa jeszcze nie mają. Kto ma syna, ma wszystko. Kto ma Pana Jezusa, nie musi szukać czegoś więcej, bo ma w Nim wszystko. Czytaliśmy w Słowie Bożym: żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Nie, że będzie miał, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kochani, podstawową rzeczą jest to, że otrzymaliśmy obietnicę nowego życia w Chrystusie. Przyjście Pana Jezusa pokazało nam na żywo, kim jest Bóg. Biblia mówi tak, w liście do Kolosan w 1 rozdziale, w wersetach 15 i 16. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne i tak dalej. Na tym polega wcielenie Syna Bożego. Bóg przyszedł na świat w postaci człowieka. Bóg niebios zamieszkał wśród nas, abyśmy dowiedzieli się, co to znaczy miłość, co to znaczy prawdziwe życie. On przyszedł, aby umrzeć za nas tak, aby wszystkie nasze grzechy zostały odpuszczone. Usprawiedliwienia dostąpiliśmy. Usprawiedliwienie to Boży akt polegający na tym, że Bóg ogłosił całemu niebu: ten, który ma syna, ma życie. Został usprawiedliwiony całkowicie. Nie zostanie usprawiedliwiony. Nie bywa usprawiedliwiony, ale został usprawiedliwiony. Ten, który ma syna, ma życie. Drodzy, Pismo Święte mówi, że w zasadzie odkrywa zbawienie w trzech odsłonach. Pierwsze polega na usprawiedliwieniu, drugie polega na uświęceniu, trzecie na uwielbieniu. O tym też traktuje książka Tak Wielkie Zbawienie, do której też zachęcam. Usprawiedliwienie to Boży akt, który polega na tym, że Pan Bóg usprawiedliwia każdego grzesznika, który rzucił się w objęcia Pana Jezusa. Każdego. Jeżeli rzuciłeś się w objęcia Pana Jezusa, jesteś usprawiedliwiony, uczyniony takim, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. I w tym momencie rozpoczyna się dzieło, które jest procesem. To jest dzieło Ducha Świętego, który zamieszkał w tobie. I to dzieło nazywa się uświęcenie. To nie, że ty się uświęcasz, Bóg ciebie uświęca. Uświęca poprzez Boże Słowo. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. To jest metodologia Ducha Świętego, który nas uświęca. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Nie wiem, jak rozumiecie ten fragment. Ja go rozumiem w podwójny sposób. Po pierwsze, bez świętego życia w przyszłości nie ujrzymy Pana. Bo jeżeli nie mamy świętego życia, to znaczy, że nie zostaliśmy usprawiedliwieni, że dalej żyjemy w grzechu i bez uświęcenia nie ujrzymy Pana. Ale oznacza to nie tylko, to ma nie tylko sens eschatologiczny, przyszłościowy, ale także sens praktyczny tutaj, tu i teraz. Bez mojego uświęcenia ty nie ujrzysz we mnie Pana. Bez mojego świętego życia nie zobaczysz, jak Pan mnie prowadzi. Moja żona nie zobaczy Pana we mnie. Moje dzieci. Kiedy ja piję, palę, klnę, kiedy kradnę, kłamię, cudzołożę, ujrzą Pana? Nie. Kiedy jestem usprawiedliwiony, prowadzę święte życie. I to nie jest życie ze mnie, to jest życie z Ducha Świętego. W momencie nawrócenia, przyjęcia Pana Jezusa, Duch Święty zamieszkuje w każdym Bożym dziecku i rozpoczyna proces uświęcenia. Bez uświęcenia, i to ma znaczenie ewangelizacyjne, drogi, i to jest najlepszy sposób ewangelizacji, nasza świętość. Bo wtedy spotykamy ludzi niemiłych, a my ich miłujemy. Wtedy jesteśmy błogosławieństwem dla ludzi i zadajemy im pytanie, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Niektórzy z nas byli wyrzutkami, ale kogoś Pan Bóg posłał i pokazaliśmy tym ludziom święte życie, czyste życie, radosne życie, inne życie. I ci ludzie zapragnęli, zobaczyli święte życie i nie ma lepszego magnesu do Pana Jezusa, magnesu ewangelizacyjnego, jak święte życie wierzących ludzi. Bez uświęcenia ten świat nie zobaczy Pana. Tak więc ten fragment z listu do Hebrajczyków może mieć podwójne znaczenie, eschatologiczne, to znaczy ja nie ujrzę Pana, bo to znaczy, że nie zostałem usprawiedliwiony, dlatego Go nie ujrzę. Nie można mówić o uświęceniu bez usprawiedliwienia. Ale również znaczy tak zwane tutaj, tu i teraz, takie znaczenie, bardzo praktyczne, na dzisiaj. Nikt nie ujrzy Pana, kiedy nie prowadzę świętego życia, które jest dziełem Bożym w moim życiu poprzez metodologię Słowa Bożego. Dlatego tak mocno zachęcamy, ciągle na nowo, do powrotu do Słowa Bożego, do studiowania Bożego Słowa. Im głębiej w Boże Słowo, tym szerzej z Ewangelią, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I wreszcie trzecia odsłona zbawienia to uwielbienie. I to ma znaczenie przyszłościowe. Uwielbienie to akt. Znowu akt, jak usprawiedliwienie. To jest moment, w którym zamykasz oczy i otwierasz je w niebie. Nie potrafię tego zrozumieć, ani do końca wyjaśnić. Ale jest to uwielbienie i jest to takie coś tak dziwnego, bo jak to jest, że Bóg uwielbia grzesznika? Tego nie potrafi mój umysł zrozumieć. Ale to jest trochę podobne do tego, jak pamiętacie, kiedy Szczepan umarł, kamienowano go, on oddał Bogu ducha i czytamy, że Pan Jezus wstał. Czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, że On usiadł po prawicy Boga Ojca, a teraz odchodzi do nieba, jeden z Jego świadków, Pan Jezus Go przyjmuje, wstaje, to jest uwielbienie. Chodź do radości Pana swego i tak zawsze już z Panem będziecie. To jest uwielbienie. I tu się zamieniają role. Przez całe swoje życie my wielbimy Pana, a teraz Pan wielbi mnie? Nie potrafię tego zrozumieć. Ale na tym polega łaska Boża, która rozpoczyna się od tego, kto ma Syna, ma życie i ma wszystko. Co to znaczy? Ma usprawiedliwienie, ma uświęcenie i ma uwielbienie. Bracia i siostry, gratuluję. Ale jeżeli nigdy nie przyjąłeś Pana, jeżeli nie masz Syna, to muszę wyrazić ubolewanie z nadzieją, że dzisiaj, teraz przyjdziesz do Niego tak, jakim jesteś. Bo sens tej naszej konferencji biblijnej przedświątecznej nie jest tylko to, żeby przygotować nas do świąt, ale jest taki, abyś ty, który nie masz pewności zbawienia, nie wiesz, czy jesteś usprawiedliwiony, czy nie, czy niesiesz na sobie swoje grzechy, czy nie, czy jesteś w stanie uświęcenia, czy nie, czy spotyka cię w przyszłości uwielbienie, czy nie, no nie wiesz. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Pan Jezus jest zainteresowany tym, aby darować prawdziwy pokój. Bo zbawienie można poznać po pokoju. Człowiek nareszcie ma pokój. Nareszcie ma radość. On powiedział, pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Cytuję z Ewangelii według Jana, 14 rozdział, werset 27. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jeden z listów, list do Efezjan, to jest wspaniały list. Ja go od czasu do czasu wykładam w różnych szkołach biblijnych i zawsze jestem zelektryzowany na nowo. I on jest po angielsku, jeżeli ktoś z was troszeczkę po angielsku mówi, to bardzo proszę o nabycie. Tytuł tego podręcznika to jestem naprawdę bogaty. No bo kto ma syna, ma wszystko. List do Efezjan jest napisany do ludzi, którzy myślą sobie, że idąc za Jezusem stracili wszystko. Stracili więzi, stracili kontakt ze świątynią, z religią. Tak, Efezjanie stracili kontakt ze świątynią Diany Efeskiej, Artemidy, że bogactwo im przepadło, że perspektywy życiowe im przepadły. Nie, apostoł Paweł z więzienia do nich pisze, nie, wy jesteście najbogatsi ludzie na świecie. W Chrystusie On was ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem niebios. Pierwszy rozdział, werset trzeci. I wierzący ludzie z tych błogosławieństw korzystać mają i te błogosławieństwa dzielą. List do Efezjan, cudowny list, który pokazuje wierzącemu człowiekowi, nie jesteś biedny, jesteś najbogatszy, bo kto ma syna, ma to wszystko. A szczególnie te odsłony zbawienia, i to jest bardzo istotne. Drodzy, na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze fragment Pana Jezusa, który powiedział w Ewangelii według Jana w 10 rozdziale, w 10 wersecie, ja przyszedłem. To jest temat drugiej części Biblii. Pan Jezus przyszedł. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. W Panu Jezusie mamy Boga, który kierując się swoją łaską, zniżył się do nas. Bracia, siostry, kiedy byłem w Chinach niedawno, byłem na konferencji podobnej do tej. Tylko, że nie miała okien. Sala nie miała okien, drzwi były zareglowane, nie wolno nam było śpiewać. Nie mają tam takiej wolności jak my. I kiedy wykładałem bibliologię, bo o to mnie proszono przez tydzień i byłem tłumaczony na język chiński, zauważyłem dwie rzeczy, które mnie bardzo mocno uderzyły w Chinach. Przede wszystkim nie zauważyłem żadnego użalania się, żadnego cierpiętnictwa. Zobaczyłem, że ci ludzie traktują siebie, że są najbogatsi na świecie. Jedna lekcja, której się tam nauczyłem, to ich szacunek do Bożego Słowa. Kiedy ja powiedziałem, a teraz będziemy czytać drugi do Tymoteusza 3:16-17, oni wstali i nie otwierając Biblii zacytowali. Ja mówię, no trafiłem, może ktoś im akurat wykładał. Później następny fragment, 1 Piotra 1:22, o znaczeniu Bożego Słowa. Czym jest Boże Słowo? Oni znowu wstają i cytują z pamięci. I tak było przez tydzień. Oni Biblii nie potrzebowali. Biblia była w sercu. Oni praktykowali, w sercu przechowuję Słowo Twoje, bo gdy pójdę do więzienia, to tyle słowa będę miał, ile jest w sercu. Kiedy zapytałem ich, jak to się dzieje, że oni tak znają to Boże Słowo, to właśnie to mi powiedzieli. Bracie, bo my żyjemy w stałym zagrożeniu, my nigdy nie wiemy, kiedy pójdziemy do więzienia. I kiedy idziemy do więzienia, to jedyna Biblia, którą ze sobą zabieramy, ten skarb, jaki mamy, to jest w naszych sercach. Otrzymałem mocną lekcję. A jak jest z tobą? A gdybyś ty poszedł do więzienia, ile z tej Biblii zabierzesz? A druga rzecz, to mnie uderzyło nie tylko Boże Słowo, ale ich sposób modlitwy. To są dwie główne rzeczy dotyczące życia chrześcijańskiego. To jest sposób, w jaki Duch Święty nas uświęca. To jest przez Słowo Boże i przez modlitwę. Dzieje się w atmosferze modlitwy. I oni bardzo często się modlili. Każdy wykład zaczynaliśmy od modlitwy, każdy wykład kończyliśmy modlitwą. Dużo modlitwy. Modlitwa, modlitwa, rano modlitwa, wieczór modlitwa. I to nie taka zdawkowa modlitwa, jak to czasem w niektórych zborach naszych bywa, ale modlitwa, taka żarliwa modlitwa. No i bardzo często w tych modlitwach słyszałem słowo Bolandia. I tak doszedłem do wniosku, że chyba się o Polskę modlą. Ale chciałem być pewny, zapytałem brata, mojego przyjaciela, mówię, o co tak, co to znaczy to Bolandia? No bracie, no modlimy się o twój kraj. O, dziękuję bardzo, fajnie. Czesiek, moje imię po chińsku znaczy dziękuję. Także nie musiałem się uczyć chińskiego, tylko powiem Czesiek, to już jest dziękuję. Także pamiętajcie, że mieliście brata dziękuję. Także jak do Chin pojedziecie, nie wiadomo, to już macie jedno słowo, Czesiek. No i powiedziałem im dziękuję. Mówię, ale co się tak, czemu tak często się modlicie o tą Polskę? No bo my się modlimy o prześladowanych ludzi. Co? No przecież my nie jesteśmy prześladowani. Jesteście. No my się w Polsce modlimy o was, że wy jesteście prześladowani. No nie, my nie jesteśmy. Wy jesteście prześladowani. No i o mało co, nie zaczęła się wojna polsko-chińska. No bo ja mówię, wy jesteście prześladowani, wy jesteście. No i w końcu jakoś, żeby to załagodzić, mówię, no to jak to my jesteśmy prześladowani? Powiedzcie mi. I wtedy powiedzieli mi, bracie Czesławie, jesteście prześladowani o wiele subtelniej i bardziej niż my w Chinach. Przez to, że w niedzielę rano, zobacz, ileż to Polaków zamiast do kościoła, to idzie do sklepu. A jak to wygląda z tym składaniem świadectwa? A jak to wygląda z tym poznawaniem Bożego Słowa? Jak to wygląda z waszym chrześcijaństwem? Bracia, dziękuję bardzo, już więcej nie chcę. Dziękuję, że modlicie się o prześladowanych chrześcijanach w Polsce. Bardzo proszę. Wiecie co? W wyniku tego oni zaczęli tłumaczyć te moje książki na język chiński. To dziw bierze, że tacy ludzie, którzy tak Słowo Boże znają, że również czegoś takiego potrzebują. A to świadczy o głodzie. Także bardzo byłem wdzięczny Bogu za to. Wiecie co? Pan Bóg udziela wspaniałych lekcji w nadspodziewany sposób. Sprawia ciągłe niespodzianki. Największą niespodzianką w moim życiu, pewnie w twoim też, jest brak niespodzianek. Bóg jest Bogiem niespodzianek. Ale myślę, że największą niespodzianką, jaką Pan Bóg nam sprawił, to, że Pan Jezus przyszedł z nieba. Przecież mógł nie przyjść. Mógł rzucić nas na pastwę losu, na pastwę piekła, ale tego nie zrobił. Dlatego dzisiaj możemy żyć, możemy tętnić życiem, możemy składać świadectwo o tym życiu, możemy mówić, tak jak Jan napisał w pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To jest nasze świadectwo. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Pan Jezus przyszedł z nieba. Dziękujemy Ci, że ten, kto ma Pana Jezusa, ma to wszystko. Jesteśmy wdzięczni za to, że w tych dniach będziemy mogli to pokazywać. Będziemy mogli sprawować nasze zbawienie w ten sposób, że pokażemy, że mamy prawdziwą radość, mamy pokój. Mamy to wszystko, co Pan Jezus Chrystus przyniósł z nieba. I dziękujemy Ci za to i pomóż nam być Tobie posłusznym. I pomóż nam koncentrować naszą uwagę na to, co wiecznie trwa, dla chwały Pana Jezusa. Amen.